Księga odpowiedzi, autorstwa doktora Lestera Samrala. Czyta Maciej Jabłoński. Wstęp. Szkoda, że w tak wielkim kraju jak nasz, w którym istnieje wolność prasy, a w milionach domów Amerykanie posiadają Biblię, książki i czasopisma chrześcijańskie, ludzie mniej wiedzą o demonicznych siłach niż obywatele Afryki czy Tybetu. Być może poprzez rażące zaniedbanie naszych duchownych, nasze pokolenie nie zostało poinformowane o realności mocy demonicznej. Istnieją trzy źródła mocy znane ludzkości. Pierwsze – boska moc, lub moc, która pochodzi od wszechmocnego Boga. Drugie – moc szatana, lub moc pochodząca od Lucyfera, upadłego archanioła. Izajasz, rozdział 14. I trzecie, ludzka moc lub moc człowieka. Ta trzecia moc jest neutralna i może być kierowana i używana przez niebiańskie lub demoniczne wpływy. Bóg dał człowiekowi władzę i prawo do wyboru własnego stylu życia i życiowych celów. Stworzył człowieka, by rządził i panował nad całym stworzeniem. Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 26-27. Diabeł chce zniewolić człowieka. Jezus powiedział odnośnie poddania się szatańskim wpływom do kobiety zniewolonej przez demona, aby była uwolniona. Łukasz, rozdział 13, werset 16. Chrystus posłał swoich uczniów, aby uwalniali ludzki ród. Celem tej książki jest ujawnienie faktów o mocach działających w naszym świecie i naszym życiu. Lester Samral. Rozdział 1. Kąsani przez demony. Odpowiedział mu jeden z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 9, wersety 17 i 18. 12 maja 1953 roku Daily Mirror w Manili na Filipinach doniósł bardzo niezwykłą informację pod tytułem Policyjni medycy badają historię demonicznych ugryzień. Więźniarka z miejskiego szpitala zaintrygowała policję i służbę medyczną opowieścią o dwóch diabelskich pogryzieniach. Porucznik Guillermo Abad szczegółowo zrelacjonował wczoraj wieczorem, co usłyszał od dziewczyny, która twierdziła, że była bita 20 razy i za każdym razem krzyczała. Wczoraj w więzieniu odpowiadała na pytania dziennikarzy słabym głosem, jednak rozsądnie. Nagle jej wyraz twarzy zmienił się drastycznie, jakby była przerażona czy udręczona, gdy znów, jak to wyraziła, stanęła przed tą rzeczą. Rozglądała się dziko, krzycząc i walcząc z tą rzeczą i wymachiwała rękoma, jakby się sprzeciwiała. Potem jej wytężony opór osłabł, a ona upadła, jakby w ramiona tego, co ją uchwyciło, na wpół przytomna i osłabiona. Po odzyskaniu świadomości powiedziała, że jeden z diabłów był duży, ciemny, z kręconymi włosami na głowie, klatce piersiowej i ramionach. Miał duże oczy o ostrym spojrzeniu i dwa kły. Jego głos brzmiał głębokim echem. Był ubrany na czarno. Ostatni raz została ugryziona w prawe kolano. To było pierwsze ugryzienie w dolną część jej ciała. Inne ślady ugryzień widoczne były na jej szyi, rękach i ramionach. Obserwujący ją twierdzą, że są cały czas widoczne. Kolejne wieści o tej młodej kobiecie, Clarisie Villanueva, pojawiły się w lokalnej prasie następnego dnia. Co najmniej 25 kompetentnych osób, w tym szef policji w Manili, pułkownik Cesar Lucero, powiedzieli, że jest to bardzo realistyczny przykład przerażonej kobiety, bitej do szaleństwa przez niewidzialną osobę. Pokazała wiele ugryzień na całym ciele spowodowanych przez niewiadomego sprawcę, co mogło zobaczyć 25 świadków. Villanueva wiła się z bólu, krzyczała, rycząc z bólu, kiedy niewidzialne demony atakowały ją. Franciszkanin Benito Vargas, rzymski katolik, który był świadkiem jej napadów, powiedział, że nie do niego należy wnioskować cokolwiek czy wydawać jakiś werdykt. Ugryzienia są jednak faktem, bo jak powiedział, widziałem, jak została ugryziona 3 razy. Poza napadami Villanueva była całkowicie normalna. Po krótkiej rozmowie czasami zaczynała krzyczeć z konwulsją i histerią, a jej oczy błyszczały ogniem. Wtedy wskazywała zaatakowane części ciała i prawie nieprzytomna wpadała w ramiona śledczych, którzy z nią rozmawiali. Ślady zębów, które wskazała, były mokre od śliny. W tym czasie zakładałem kościół w Manili. Gazety o tym nie pisały, ale 45-minutowy program radiowy stacji DZFM osobiście mnie wciągnął w to, na czym była skupiona uwaga narodu. Speaker radiowy dramatycznie rozpoczął transmisję. Dobry wieczór, panie i panowie. Jeśli macie słabe serce, proszę wyłączyć radio. Zwiększyłem głośność naszego radia. Natychmiast usłyszałem przeszywające krzyki harmidru. Lekarze wypowiadali się bez ładu i składu. To wszystko można wyjaśnić. Nasze badania wskazują, że podobne zjawisko miało już kiedyś miejsce. Było znane wcześniej. Tak, to epilepsja. O, ekstremalna histeria. Inni z ekscytacją mówili: patrz, znaki zębów są tu widoczne. Inny powiedział: dziewczyna zakrztusiła się jakimś niewidzialnym przedmiotem. Jej twarz jest granatowa, a na szyi ma wyraźne znaki pogryzienia. Potem znów słychać było krzyk Clarity. Słuchając tego w zaciszu naszej sypialni, zwróciłem się do mojej żony i powiedziałem: ta dziewczyna nie jest chora, a lekarze są bezradni wobec takiego wroga. Jej krzyk jest krzykiem potępionych i skazanych na zagładę. Ta dziewczyna jest opętana przez demony. Nie mogłem spać po wysłuchaniu tego programu. Chodziłem po pokoju, wołając do Boga, by uwolnił tą biedną dziewczynę z miejskiego więzienia. Ale im dłużej się modliłem, tym cięższy był ciężar na mej duszy. Powiedziałem: Boże, jeśli to diabeł jest w tej dziewczynie, to Ty możesz go wyrzucić. Proszę, zrób to! Modliłem się do rana, aż Bóg przemówił do mojego serca. Jeśli pójdziesz do więzienia i pomodlisz się za nią, to ja ją uwolnię. Ale ja nie chciałem iść, ciągle się sprzeciwiałem. Nie, Boże, nie pójdę do tego miejsca. Naukowcy, profesorowie, eksperci prawni, a nawet spirytyści próbowali pomóc tej dziewczynie. Wszyscy byli źle odbierani w gazetach. Nie chcę tam iść. Pan powiedział do mnie: jeśli pójdziesz i pomodlisz się o nią, to ja ją uwolnię. Moja odpowiedź ciągle brzmiała: nie. Ale okazało się, że już dalej nie mogę modlić się w ten sposób. Gdy płakałem za jej wybawieniem, moje sumienie zostało poruszone i pomyślałem: nie jesteś szczery, bo nie chcesz iść i ją zobaczyć. W końcu zdecydowałem się pójść do więzienia Billy Beat, aby modlić się za tę dziewczynę. W mieście liczącym kilka milionów mieszkańców i ogromnym więzieniem, jakim jest Billy Beat, nie będzie łatwo uzyskać zezwolenie na wywiad z tak bardzo nagłośnioną osobą. W drodze do miasta następnego ranka zatrzymałem się w domu architekta Leopoldo Coronel, który zaprojektował nasz kościół, a który jest osobistym przyjacielem burmistrza Manili. Na moją prośbę odwiedziliśmy burmistrza Laksona i uzyskaliśmy zgodę, by się modlić o Clarity, ale pod jednym warunkiem. Doktor Mariano Lara, główny doradca medyczny Departamentu Policji, musi również wyrazić na to zgodę. Pan Coronel nie znał doktora Lary, ale dzięki innym jego znajomym udało się zorganizować spotkanie z nim. Pan Coronel i ja przybyliśmy do więzienia Billy Beat i zostaliśmy doprowadzeni do kostnicy, by tam spotkać się z doktorem Lara. To, co tam widzieliśmy, było przerażające. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, to zwłoki na stole. Kolejne zwłoki leżały zapakowane w kocach na noszach, czekając na badanie. Uwaga! Na stole było kilkanaście słoików z alkoholem, a każdy z nich zawierał części ludzkiego ciała. Później dowiedzieliśmy się, że były przygotowane dla studentów. Siedząc na ławce w tym ponurym miejscu, doktor Lara opowiedział nam trochę o sobie. Był profesorem, szefem patologii i medycyny sądowej w Manili na Centralnym Uniwersytecie i profesorem wykładającym medycynę sądową na Uniwersytecie Santo Tomas. W swojej 38-letniej praktyce medycznej, w której przeprowadził ponad 8 tysięcy sekcji zwłok, upewnił się w swym przekonaniu, że sfera niematerialna nie istnieje we wszechświecie. Doktor Lara nie zamierzał być wciągnięty w przypadek Clarity Villanueva. 12 maja, wchodząc do biura jednego ze swoich asystentów medycznych, natknął się na tę młodą więźniarkę. Zauważył czerwonawe, podobne do ludzkich ugryzień na jej rękach i obaj uznali, że Clarita sama się ugryzła. Uznając ją za nienormalną, zgodzili się, by ją przewieźć na leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Następnego dnia, pod wpływem dziennikarzy, chcących poznać jego opinię odnośnie przypadku Clarity, kazał ją przewieźć do gabinetu lekarza śledczego w departamencie policji. Starzyści też tam byli. Według lekarza Clarita była nieprzytomna, kiedy została przeniesiona do pokoju. Oto, co mi powiedział. Jej ręce uniesione przeze mnie opadały bezwładnie. Nie reagowała na nakłuwanie skóry w różnych częściach ciała. Po kilku minutach w tym stanie Clarita zaczęła wychodzić ze stanu podobnego do transu. Tymczasem byłem jak Sherlock Holmes z opowiadań kryminalnych lub jak doktor Cyklops, jedna z postaci filmowych. Wyposażony w szkło powiększające i niedowierzające umysłu na temat tego dziwnego zjawiska, dokładnie przyjrzałem się jej odsłoniętym częściom ciała, ramionom, rękom i szyi, by sprawdzić, czy są to znaki ugryzień. Wciąż była słaba i nie mogła sama wstać. Jeden z moich asystentów, pracownik techniczny o imieniu Alfonso, przeniósł ją na łóżko, by mogła odpocząć podczas tego częściowego transu. Alfonso podniósł jej ciało i położył ją na przygotowanym posłaniu, kładąc jej dłonie na brzuch, aby nie zwisały bezwiednie w dół. Nie mogłem zrozumieć ani wyjaśnić, jak te ugryzienia powstały, ponieważ jej ręka cały czas była poza zasięgiem jej ust. Miejsce, w którym wystąpiły ugryzienia, to jest grzbiet lewej ręki, to miejsca, za które trzymał ją mój asystent Alfonso. Wiedziałem, że nie mogła ugryźć się sama, ani nie mógł tego zrobić Alfonso, który nie posiada ani jednego zęba, bo niedawno je usunął. Jestem pewien, że ja też jej nie ugryzłem. Nie mogłem znaleźć żadnego możliwego wyjaśnienia w oparciu o moją rozległą wiedzę i doświadczenie medyczne. Więc trzymałem moje usta zamknięte, ale umysł aż kipiał. Wskutek tego ugryzienia na lewej ręce Clarita krzyczała przez około 15 minut, a krztusząc się, zsiniała na twarzy i nogach. Na jej szyi znaleźliśmy kilka rudawych kosmków jakby sierści. Po około 20 minutach od tego ataku, któremu towarzyszyła sztywność i krzyki, jej ciało stało się wiotkie i w jakby półtransowym stanie, podobnym do tego, w jakim ją przyprowadzono do nas. Po około 10 minutach tego transu i zwiotczenia jej całego ciała, stopniowo odzyskiwała świadomość, aż doszła do siebie. W tym normalnym stanie siedziała na krześle i grupa starzystów rozmawiała z nią. Ona odpowiadała inteligentnie na wszystkie pytania, które jej zadawali. Opowiedziała nam o swym życiu. Urodziła się w Bacolod City w prowincji Negros Occidental. Ma kilku braci, ale oni nie byli nią zainteresowani, ponieważ byli nieuprzejmi względem niej. Jej rodzice zmarli kilka lat temu. Zapytałem ją, kto sprawił jej cierpienie spowodowane ugryzieniem. Odpowiedziała, że są dwaj, którzy gryźli ją na przemian. Jeden, duży, czarny, owłosiony, podobny do człowieka, bardzo wysoki, z dwoma ostrymi oczyma, dwa ostre kły, z długą brodą, taką jak noszą Hindusi, owłosionymi kończynami i klatką piersiową. Nosi czarny ubiór z odrobiną białawego kawałka na plecach przypominającego kaptur. Jego stopy były trzy razy większe niż normalne. Drugi był bardzo mały, około 60-80 centymetrów wysokości. Wyglądał na czarnego, owłosionego i brzydkiego. Ta zagadkowa Filipinka zmieniła filozofię życia doktora Lary. Zwrócił się do mnie i powiedział: Wielebny, jestem na tyle pokorny, aby przyznać, że jestem przestraszony tym, co przeżyłem. Zdałem sobie sprawę, że moim pierwszym zadaniem było przekonanie doktora Lary, że wiem, co robię i że wiem, jak pomóc tej dziewczynie. Zacząłem powoli. We wszechświecie są tylko trzy moce, powiedziałem. Istnieje moc pozytywna, czyli twórcza moc życzliwego Boga. Jest moc człowieka lub moc ludzi, tutaj na ziemi. I istnieje moc negatywna lub moc wroga, złowieszcza moc diabła. Te moce są prawdziwe i rozpoznawalne. Jak myślisz, czy Clarita działa pod wpływem mocy Bożej? Pokręcił powoli głową i odparł: Nie, z pewnością nie pod boską mocą. Opierając się na pana doświadczeniach z ludzkimi istotami, czy zachowuje się jak każdy człowiek? Nie, działania tej dziewczyny nie mają nic wspólnego z zachowaniem się normalnego człowieka, powiedział. Więc pozostała tylko jedna moc, powiedziałem. Musi działać pod wpływem demonicznej mocy. Doktor Lara wyjaśnił, że jego bogate doświadczenia jako medyka nie przygotowały go na spotkanie z czymś, co było ponad wszelką wątpliwość ponadnaturalne. Kontynuowałem. Doktorze Lara, jeśli istniałaby we wszechświecie negatywna siła, nad którą siła pozytywna nie miałaby kontroli, nasz wszechświat rozpadłby się na kawałki. Jeśli jest zło, którego żadne prawo nie może ujarzmić, wtedy zło jest potężniejsze niż to, co prawe i dobre. Tak nie może być. Jeśli w tej dziewczynie działają złe moce, to Jezus Chrystus może ją z nich uwolnić. Zwróciłem się do Ewangelii Marka i przeczytałem. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Ewangelia świętego Marka, rozdział 16, werset 17. Czy pan temu wierzy? Zapytałem. Doktor Lara spojrzał na mnie i powiedział: Wierzę, ale kto nam pomoże? Pomyślał o duchowieństwie, co nie wchodziło w grę. Rzymskokatolicki kapelan więzienia Billy Beat, arcybiskup katolickiego kościoła na Filipinach i kapłani rzymskokatolickiego centrum leczniczego w Baclaran, nikt nie chciał modlić się o nią. Powiedziałem mu, że chętnie pójdę i pomodlę się za tę dziewczynę, jeśli mi na to pozwoli. Powiedział, że jestem mile widziany. Poprosiłem, aby nie podawano jej żadnych leków do czasu, gdy będę się za nią modlił i że żadna inna grupa nie może się modlić za nią lub oferować jakiejkolwiek pomocy. Jeśli Jezus ją uzdrowi, on musi mieć całą chwałę. Zgodził się i poproszono mnie, bym powrócił następnego ranka. Pościłem resztę dnia spędzając go na modlitwie i czytaniu Słowa Bożego. Po wejściu do ponurych ścian więzienia Bilibid następnego ranka poczułem, że będzie walka między Bogiem Eliasza a prorokami Baala. Starożytny Bilibid ze stuletnimi krwawymi historiami stanie się świadkiem nowego rodzaju walki. W przeszłości Hiszpanie więzili tu swoje ofiary. To tutaj Japończycy przeprowadzali niezliczone okrucieństwa. Amerykańscy misjonarze prawie głodowali na śmierć, aż po dzień wyzwolenia. A teraz więzienie zapełniało setki przestępców siedzących za kratkami. Nie było to miejsce zapraszające do modlitwy uwalniającej. Leopoldo Coronel towarzyszył mi tego pierwszego ranka. Spotkaliśmy się z dr Larą i profesorem z Uniwersytetu Dalekiego Wschodniego i zaczęliśmy podążać w kierunku bloku kobiecego. Widząc policjantów, dziennikarzy i fotoreporterów, którzy się tam zgromadzili, prawie mogłem słyszeć szept diabła. Tak jak ci powiedziałem, teraz wyjdziesz na głupca. Minęliśmy tłum ciekawskich, nie mający najmniejszego pojęcia, czego będą świadkami. Do czasu, gdy zebraliśmy się wszyscy w małej kaplicy dla więźniarek, zgromadziło się około 100 widzów, w tym kilka więźniarek. Czułem, że moja największa bitwa będzie rozegrana na oczach świadków. Byli oni przyjaźnie nastawieni, a nawet czułem ich sympatię. Większość z nich już widziała ślady zębów na ciele dziewczyny. Obserwowali niepowodzenia lekarzy, psychiatrów i spirytualistów, ale nigdy nie słyszeli modlitwy za chorych i demonicznie opętanych. Stalowe kraty zasłaniały światło wpadające do tej małej kaplicy. Prymitywny katolicki ołtarz stał na jednym końcu tego ponurego pomieszczenia. Jedynymi meblami były drewniana prycza i kilka małych, ręcznie zrobionych krzeseł. Wreszcie wszyscy zebraliśmy się w kaplicy. Doktor Lara poprosił o przyprowadzenie Clarity. Wchodząc, obserwowała każdą osobę. Kiedy podeszła do mnie na końcu, jej oczy otwarły się szeroko i spojrzała na mnie, mówiąc: nie lubię cię. To były pierwsze słowa, którymi przemówił diabeł przez jej usta do mnie. Używając jej ust, nie przestał przeklinać mnie, przeklinać Boga i krew Chrystusa. Mówił to po angielsku, ale potem po jej uwolnieniu musiałem z nią rozmawiać przez tłumacza, ponieważ nie znała angielskiego. Kazałem jej usiąść na drewnianej ławce, a ja postawiłem krzesło naprzeciw niej. Clarita, powiedziałem, przybyłem tu, aby cię uwolnić od mocy tych diabłów w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Nagle wpadła we wściekłość, krzycząc: nie, nie, oni mnie zabiją! Zesztywniała i straciła przytomność. To wprawiło w zakłopotanie lekarzy, kiedy próbowali analizować jej przypadek, ale ja już wcześniej miałem do czynienia z diabłami i znałem ich triki. Uchwyciłem jej głowę moimi rękoma i zawołałem: wyjdźcie z niej, wy niegodziwcy i złe duchy piekła! Wyjdźcie z niej w imieniu Jezusa! Natychmiast zareagowała wściekłością. Po raz pierwszy wpadła w szał. Ze łzami spływającymi po policzkach błagały mnie, bym ją zostawił w spokoju. Wskazywała na okropne ślady na jej ramionach i szyi od świeżych ugryzień. Byłem zszokowany. Znaki zębów były tak wyraźne, a niektóre z małych naczyń krwionośnych pod skórą mocno krwawiły. Zamiast rezygnować, zapominając o tłumie gapiów, rozpocząłem największą walkę mego życia. Diabły przeklinały Boga, a ja nakazywałem im zamilknąć, mówiąc, że Bóg jest święty. Wtedy przeklinały krew Jezusa, a ja je gromiłem, przypominając im, że jest Panem nad każdą złą mocą i że Jego krew jest święta. Potem przeklinały mnie, używając najpodlejszych słów. Krzyczały, że nigdy nie odejdą. Wydawało się, że moce ciemności i moce sprawiedliwości znalazły się w śmiertelnym konflikcie. Byłem tylko rzecznikiem sprawiedliwości. Clarita stała się ustami diabła. Niewątpliwie hałas można było słyszeć na odległość. W końcu wydawało się, że dziewczyna poczuła ulgę. Diabły odmówiły dalszej rozmowy ze mną i nie gryzły jej. Niektórzy z obecnych myśleli, że została uwolniona, ale powiedziałem im, że nie. Było już prawie południe. Byłem cały spocony i całkiem wyczerpany. Kiedy się rozejrzałem, zobaczyłem ludzi ze łzami w oczach, dogłębnie poruszonych tym, co widzieli. Powiedziałem doktorowi Larze, że chcę wrócić do domu i pościć, modlić się, aby następnego poranka znów powrócić. Resztę dnia spędziłem w obecności Boga. To było cenne. Czułem obecność Boga unoszącą się nade mną, zachęcającą mnie, abym się nie bał. Czułem się prawie pokonany, gdy w wieczornych gazetach na pierwszych stronach widniały napisy z moim zdjęciem i tytułami „Ta rzecz sprzeciwia się pastorowi” i artykułami na trzy kolumny. Ale Bóg ciągle mnie zachęcał, abym powrócił. Tego wieczora pastor Arthur Alberg i pastor Robert McAllister odwiedzili nas w domu i zaoferowali, że następnego dnia pójdą ze mną. Będą stać między mną a tłumem, nie pozwalając im przybliżać się zbyt blisko, gdy będę się modlił. Po naszym przybyciu do Bilibid następnego ranka, kapitan więzienia powiedział nam, że Clarita nie została ugryziona po wczorajszej modlitwie. Ale wiedziałem, że to jeszcze nie koniec. Stało się to oczywiste, gdy tylko diabły mnie zobaczyły. Przez jej usta krzyczały: „Idź stąd! Idź stąd!” Usiadłem na tym samym małym krześle przed nią i odezwałem się z ekscytacją i uczuciem autorytetu. „Nie, nie odejdę! To ty odejdziesz! Ta dziewczyna zostanie dziś od ciebie uwolniona!” Następnie poprosiłem wszystkich obecnych, aby uklęknęli. Było tam wtedy wielu ludzi, zupełnie jak w dniu poprzednim, a może nawet więcej. Lekarze, dziennikarze, funkcjonariusze policji, profesorowie. Wszyscy pokornie uklękli, kiedy się modliłem. Bitwa rozpoczęła się ponownie. Diabły zdały sobie sprawę, że to ich ostatnia walka. Przeklinały i trzymały się swej ofiary, prosząc, by w niej mogły pozostać. Wtedy zaczęły ją przeklinać za brak reakcji z jej strony, ale było inaczej niż w dniu poprzednim. Ten dodatkowy czas postu i modlitwy zrobił różnicę. Czułem uwolnienie i wiedziałem, że odeszły. Clarita odprężyła się. Demoniczne spojrzenie zniknęło z jej oczu. Uśmiechnęła się. Rozejrzałem się i zauważyłem, że reporterzy płaczą. W oczach lekarzy były łzy, a skazani za ciężkie przewinienia również płakali. Mogłem teraz zobaczyć, jak wspaniała była to bitwa. Razem z braćmi Albergiem i McAllisterem zacząłem cicho śpiewać: „Święta krew Jezusa, święta krew Jezusa, święta krew Jezusa, ona zmywa wszelkich grzech”. Gdy śpiewałem po raz drugi, dołączyli do mnie Filipińczycy, którzy znali tę pieśń. Atmosfera w tym przygnębiającym miejscu wydawała się czysta. Zapytałem Claritę, czy czuje się wolna od nich, a ona odpowiedziała w swoim własnym języku: „Tak”. Spytałem: „Gdzieś poszli?” Odpowiedziała: „Przez to okno”. Byliśmy gotowi odejść, gdy nagle, jak błysk pioruna, diabły znów się pojawiły. Dziewczyna wrzasnęła, a jej oczy się zmieniły. Powiedziałem do nich: „Dlaczego wróciliście? Wiecie, że musicie odejść i nie śmiejcie wracać”. Odpowiedzieli przez jej usta po angielsku: „Ona jest nieczysta, mamy prawo w niej żyć”. Odpowiedziałem im zdecydowanym głosem: „Maria Magdalena była nieczysta z siedmioma takimi jak wy, a Jezus wstąpił do jej życia i została oczyszczona przez jego potężną moc. Dlatego teraz wam rozkazuję, odejdźcie, a Jezus sprawi, że będzie czysta. Nie mieli siły, by się oprzeć. Odeszli, a ona znów stała się normalna. Wyjaśniłem jej, co się stało i poprosiłem, by wraz ze mną pomodliła się o przebaczenie swoich grzechów. Kiedy szykowaliśmy się do wyjścia, znów powtórzyła się poprzednia sytuacja. Dziennikarze, którzy nie byli nowonarodzeni, nie mogli zrozumieć, co się dzieje. Gdy zapytałem, dlaczego powróciły, odpowiedziały: ona nie prosiła nas, żebyśmy odeszli, ona nas chce, tylko ty chcesz, abyśmy odeszli. Znów nakazałem im odejść, co zrobili natychmiast. Wyjaśniłem jej, dlaczego oni wrócili. Zażądałem od niej, aby to ona nakazała im odejść i nie wracać więcej. Tak też zrobiła. Potem nauczyłem ją, jak ma się modlić i wzywać krew Jezusa przeciwko nim. Było już około południa, a Clarita była bardzo osłabiona. Powiedziałem strażnikom więziennym, by dali jej odpocząć, a potem jeść. Gdy wychodziłem, powiedziałem Claricie, że jestem pewien, że powrócą. Po moim odejściu, powiedziałem, przyjdą, a potem ty sama musisz nakazać im, by uciekły. Ja nie muszę być przy tym. Musisz powiedzieć, w imieniu Jezusa odejdźcie, a one będą posłuszne. Potem opuściłem ten obiekt. Poprosiliśmy dziennikarzy, aby nie pisali o tym, co wydarzyło się tego poranka, ale odpowiedzieli nam, że są do tego zobowiązani. Ta historia nie schodziła z głównych stron gazet przez 2 tygodnie. Ponieważ Kościół metodystyczny jest najstarszą protestancką denominacją na wyspach, zostałem uznany za metodystę i w ten sposób zostałem przedstawiany w gazetach. Nie wiedzieli, jak pisać o takich wydarzeniach, dlatego nie wszystko, co pisali, było zgodne z prawdą. To był mój błąd, bo opuściłem miasto, nie chcąc udzielać wywiadów i w ten sposób uniknąć rozgłosu. Diabły powróciły, by zaatakować Claritę i kiedy nakazała im odejść, wydarzyła się dziwna rzecz. Była zaangażowana w śmiertelną walkę i zapadła w śpiączkę, mając przy tym zaciśnięte pięści. Doktor otworzył jej dłonie i ku swemu zdziwieniu znalazł w nich czarne, szorstkie włosy. Doktor Lara umieścił te włosy w kopercie i zabezpieczył je. Później, pod mikroskopem, odkrył, że włosy te nie pochodziły z żadnej części ludzkiego ciała. Lekarze nie znaleźli wyjaśnienia tej tajemnicy. Jak niewidzialna istota, prawdopodobnie diabeł, mogła stracić włosy przez widzialną osobę, która je wyrwała? Pozostawmy to na razie bez odpowiedzi. 28 maja w nagłówkach Manila Chronicle napisano: maltretowana ofiara mówi, że oprawca zniknął. To coś jest martwe. Każdy wierzący może ogłaszać sprawę za skończoną. Clarita Villanueva oznajmiła światu, że to coś w końcu zostało wypędzone. Starając się o wcześniejsze zwolnienie z więzienia, Clarita opowiedziała o swoim uwolnieniu od tych napastników sędziemu Natividad Almeida López, który skazał ją wcześniej za włóczęgostwo i prostytucję. Dziewczyna opowiedziała o modlitwie amerykańskiego duchownego doktora Lestera F. Samrala, który przyszedł do więzienia, aby uwolnić ją od diabła i o tym, jak została uwolniona. O piątku, 22 maja, kiedy modlił się z nią w kaplicy dla kobiet w miejskim więzieniu, to coś już nigdy nie pojawiło się ponownie, dodała Clarita. Sędzia Almeida López umieścił Claritę pod obserwacją w Welfareville, ośrodku dla trudnych dziewcząt. Odwiedziłem ją tam wraz z doktorem Larą 2 razy, a ona cieszyła się, gdy nas widziała. Wybiegała na nasze spotkanie z radością, mówiąc, że bała się, że nas już nigdy nie zobaczy. Przyniosła nam krzesła, żeby z nami porozmawiać. To nie była ta sama dziewczyna, która była wcześniej dręczona przez diabły w więzieniu w Billy Beat, która miała zniekształconą twarz i która krzyczała w niebogłosy. Teraz była zupełnie normalną filipińską dziewczyną, która została uwolniona z koszmarnych więzów opętania demonicznego. Niech wrogowie krzyża mówią, co chcą. Chrystus pokonał moc ciemności, a ta, która była nią związana, była teraz uwolniona. Clarita wkrótce otrzymała zwolnienie warunkowe i została przyjęta do domu pewnej chrześcijańskiej rodziny. Po jakimś czasie, by uciec od ciekawskich, którzy chcieli ją zobaczyć, pojechała na północ, do Luzon i osiadła w małym miasteczku. Nie jest łatwo opisać w szczegółach tak sensacyjne historie jak ta. Odwiedziłem więcej niż 100 krajów i ponad 1000 miast świata i nie słyszałem nic podobnego do tego przypadku. Poniższe fakty są bezsporne. Clarita była gryziona i duszona przez niewidzialnych oprawców. Jej przypadek nie znalazłby rozwiązania w wiedzy medycznej czy psychiatrycznej. Została uwolniona dzięki prostej modlitwie do Chrystusa. A chwałę i cześć za ten cud oddajemy bez reszty wszechmocnemu Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi.